Partnerem odcinka jest sklep militaria.pl z usługą InPost23. Szczegóły w linku w opisie.
Zawarcia polsko-niemieckiego paktu o nieagresji przybył do Warszawy z oficjalną wizytą minister spraw zagranicznych Rzeszy Niemieckiej, jego ekscelencja Joachim von Ribbentrop. Na placu marszałka Piłsudskiego u grobu nieznanego żołnierza następuje uroczystość złożenia wieńców. Historyczne dzieło wielkiego marszałka i wodza Rzeszy otwarło nową erę w stosunkach polsko-niemieckich.
To była jedna z najgłośniejszych wizyt dyplomatycznych w przedwojennej Europie, zorganizowana nieco ponad pół roku przed wybuchem wojny. Była to też jednocześnie chwila, jedna z nielicznych, gdy na Polskę patrzył cały świat. Po co w ostatnich dniach stycznia 1939 roku minister spraw zagranicznych III Rzeszy, Joachim von Ribbentrop, przybył do Polski? Jak wyglądały trudne rozmowy polityczne Polaków z Niemcami? O otoczce wokół całej wizyty oraz kulisach przyjazdu do Warszawy najważniejszego dyplomaty Hitlera dowiecie się w dzisiejszym materiale. Był 6 stycznia 1939 roku. Minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej, Józef Beck, wracał do Polski z Niemiec. Podróż odbywał pociągiem. Był zaniepokojony i zdenerwowany. Dzień wcześniej rozmawiał w cztery oczy z Hitlerem w jego willi w Berchtesgaden. W głowie wciąż pobrzmiewały mu słowa dyktatora, że Gdańsk powinien wrócić do Rzeszy. Pewne aluzje w październiku 1938 roku przedstawiał już na ten temat Joachim von Ribbentrop, ale teraz żądania z ust przywódcy III Rzeszy zatrwożyły Józefa Becka. Do tej pory Hitler nigdy nie wspominał w obecności polskich polityków o aneksji Gdańska. Józef Beck ze szczegółami wspominał to spotkanie z Hitlerem. Mówiąc o poszczególnych zagadnieniach Europy Wschodniej, Hitler stosował już tym razem do każdego z nich zupełnie inne kryteria. Raz była to etnografia, w innym wypadku ekonomia, kiedy indziej znowu prestiż Fragen. Widać już było skutki zbyt łatwych powodzeń. W sprawach bezpośrednio nas obchodzących poruszył zagadnienie Gdańska i komunikacji przez Pomorze. Hitler po mojej spokojnej, ale uzasadnionej odmowie cofnął się jeszcze, tym razem nie stawiając sztywnych formuł ani definitywnych żądań. Natomiast Ribbentrop, obecny przy rozmowie, na drugi dzień chciał powrócić w Monachium do większej natarczywości. Niemiecki Führer w poprzednich latach mówił, że traktuje Gdańsk niczym prowincję, za którą nie warto wchodzić w konflikty. Gdańsk po I wojnie światowej był tak zwanym wolnym miastem o własnej autonomii, nad którą pieczę sprawowała Liga Narodów. W mieście tym aż 90% mieszkańców stanowili Niemcy. Od momentu podpisania w 1934 roku polsko-niemieckiej deklaracji o niestosowaniu przemocy, niemieccy politycy tylko sporadycznie, bardzo rzadko poruszali kwestię włączenia Gdańska do Rzeszy, a Hitler takiego tematu w ogóle nie podnosił. Ale teraz sytuacja się zmieniła. Niemcy już kilkakrotnie pogwałcili traktat wersalski, dokonali Anschlussu Austrii, okroili z Sudetów Czechosłowację. Trzecia Rzesza stała się o wiele silniejsza niż wtedy, gdy podpisywała deklarację z Polską. W Berchtesgaden polski minister starał się powściągliwie odpowiadać Hitlerowi, mówiąc, że, cytuję, widzę bardzo duże trudności w rozwiązaniu sprawy Gdańska, muszę jednak rozważyć ten problem w spokoju. Hitler Solusz podkreślał, że zależy mu na podtrzymaniu bardzo dobrych relacji z Polską, że stosunek Niemiec do Rzeczpospolitej się nie zmienił, a on sam nie zrobi nic, co byłoby faktem dokonanym w Gdańsku. Ponadto obiecał zagwarantować nienaruszalność polskich granic, w tym przede wszystkim korytarza, z którego stratą wielu Niemców nie mogło się pogodzić, gdyż odcinał on Rzeszę od Prus Wschodnich. Hitler warunkował to jednak rozwiązaniem problemu Gdańska. Po rozmowie z Adolfem Hitlerem, Józef Beck podczas drugiego dnia wizyty w Niemczech spotkał się z Joachimem von Ribbentropem, ministrem spraw zagranicznych III Rzeszy. Politycy znów poruszyli sprawę Gdańska. Tym razem Ribbentrop mocno naciskał, mówiąc, że jeżeli Polska zgodzi się na włączenie Gdańska do Niemiec, to jej interesy gospodarcze w tym mieście zostaną w pełni zabezpieczone. Ribbentrop zaproponował też, by Polacy zastanowili się, czy nie chcieliby przystąpić do paktu antykominternowskiego, wymierzonego w Związek Sowiecki. Beck w sprawie Gdańska odpowiadał wymijająco, ponadto dał do zrozumienia, że kominternem zajmują się w Polsce sądy, a Rzeczpospolita nie może wejść w układy polityczne z Berlinem, gdyż narażałoby to na szwank relacje z ZSRR. Spotkanie zakończyło się zaproszeniem Ribbentropa do Warszawy, które niemiecki minister przyjął. W spisanych po latach wspomnieniach Ribbentrop pisał: rezultaty rozmów nie były zachęcające, ale Beck nie zajął w nich również całkowicie negatywnego stanowiska. Oświadczył mi, że problem jest bardzo trudny i że będzie wpływał na swoich kolegów z rządu w kierunku znalezienia jakiegoś rozwiązania. Nici nie były więc zerwane i zostałem zaproszony przez Becka do Warszawy. Ribbentrop mógł wyjść zatem z założenia, że pełną i oficjalną odpowiedź w sprawie niemieckich pretensji do Gdańska otrzyma w Warszawie. Z kolei Józef Beck, około rok później, wspominając wizytę w Niemczech, pisał. Ostateczne sprawdzenie sytuacji można było jeszcze przeprowadzić przy szybko następującej wizycie Ribbentropa w Warszawie. Uważałem za swój obowiązek ostrzec prezydenta Rzeczpospolitej i marszałka Śmigłego o niepokojących zjawiskach mogących prowadzić do wojny. Czy Beck już wtedy dostrzegał prawdopodobieństwo wojny? Historycy mają wątpliwości, tym bardziej, że jego wspomnienia pod tytułem Ostatni raport spisał już po upadku II Rzeczpospolitej. W każdym razie Józef Beck był świadomy, że jego odmowę w sprawie Gdańska Ribbentrop przekaże Hitlerowi. Wizyta niemieckiego ministra w Polsce zapowiadała się więc nerwowo. Czy będzie nadal natarczywy w sprawie Gdańska? Czy postulaty Hitlera są ostateczne, czy są jedynie blefem? Jak zareaguje Ribbentrop, gdy usłyszy od polskich polityków kategoryczną odmowę w sprawie aneksji Gdańska? Jak zachowa się wtedy Hitler? Czy możliwe, by groził nam kryzys lub konflikt z Rzeszą? Z tymi pytaniami należało poczekać do wizyty niemieckiego ministra w Warszawie, ale wątpliwości chciano rozwiać jak najszybciej. Co ciekawe, o całej nerwowej otoczce wokół wizyty Ribbentropa nie wiedział w Polsce nikt, poza najważniejszymi przedstawicielami władz. Dziennikarze, publicyści i przeciętni obywatele nie mieli pojęcia, że Niemcy po raz pierwszy oficjalnie przez Hitlera i Ribbentropa wysunęli postulat włączenia Gdańska do Rzeszy. Biorąc pod uwagę dotychczasową agresywną politykę Niemiec względem Austrii i Czechosłowacji. Sprawa ta była bardzo poważna. Nie wiadomo było, jak Hitler zareaguje na stanowczą odmowę Polaków, złagodzi czy zaostrzy swoje żądania. Dlatego tak wiele miało się wyjaśnić podczas wizyty Ribbentropa w Warszawie. Krótko po powrocie do Polski Józef Beck poczynił starania, by jak najszybciej zorganizować wizytę niemieckiego dygnitarza, najlepiej jeszcze w styczniu. 8 stycznia bliski współpracownik Becka, Jan Szembek, zanotował, że, cytuję, minister powiedział, iż problem gdański jest istotnie bardzo trudny i że należy się nad nim głęboko zastanowić, pozostawić rzeczy tak jak są, albo też szukać możliwości kompromisu. Jednocześnie Beck uważał, że pozostanie przy status quo jest mało prawdopodobne, gdyż Hitler w takiej sytuacji poczuje się zlekceważony, iż Polacy odrzucili jego ofertę. Choć sytuacja po raz pierwszy od 1934 roku stała się nerwowa, to w Warszawie wojny raczej się nie obawiano. Specjalista z zakresu stosunków polsko-niemieckich, profesor Stanisław Żerko, pisał: niewątpliwie oceniano sytuację z zaniepokojeniem, lecz przyszłości nie widziano jeszcze w barwach tak ciemnych. Można założyć, że polskie kierownictwo nie dostrzegało w pełni grozy położenia, w jakim w każdej chwili znaleźć się mogła izolowana Rzeczpospolita. Brać to się mogło z przesadnej wiary we własne siły i niedoceniania militarnego potencjału Rzeszy. W Warszawie zakładano bowiem, że ewentualne uderzenie na Polskę niosłoby dla Niemiec zbyt wielkie ryzyko polityczno-wojskowe. Choć Józef Beck po latach wspominał o zdecydowanej odmowie na niemieckie postulaty, to jednak według relacji dyplomaty Jana Szembeka, polski minister wydawał się wykazywać wolę poszukiwania kompromisu. Nie wyklucza się też, że brał już wtedy pod uwagę zaciśnienie kontaktów z Anglią i Francją. Na włączenie Gdańska do Niemiec oraz budowę eksterytorialnej autostrady przez polskie Pomorze nie mogło być polskiej zgody. To, co w Polsce traktowano jako bezpodstawne i absurdalne żądania, Niemcy uważali za wspaniałą ofertę. Co więcej, Hitler wierzył, że Polska ją przyjmie. Warszawa marzyła mu się jako sojusznik. Ale dyktator wiedział, że społeczeństwo niemieckie jest nastawione w znacznej mierze antypolsko. By wykazać korzyści z paktu Warszawa-Berlin, Hitler musiał przekonać własny naród, że Polacy poczynili wobec niego poważne ustępstwo w postaci zgody na przyłączenie Gdańska, co opinia publiczna w Niemczech przyjęłaby za sukces. W zamian Hitler oferował Polsce przedłużenie deklaracji o niestosowaniu przemocy na okres 25 lat, ostateczne zatwierdzenie granic Polski wraz z Pomorzem oraz możliwość przystąpienia Polski do paktu antykominternowskiego. Pojawienie się Polski jako sojusznika Niemiec oznaczałoby w przyszłości groźbę zwasalizowania polskiej polityki zagranicznej, ale na razie najważniejszą sprawą był Gdańsk, prestiżową zarówno dla Hitlera, jak i Polaków. Po powrocie z Niemiec Beck poinformował o wszystkim prezydenta Mościckiego oraz Rydza Śmigłego. Polscy przywódcy żądania niemieckie ukrywali nie tylko przed narodem, ale również przed Francją i Anglią, bagatelizując w rozmowach z dyplomatami sprawę Gdańska. Niemcy również dbali o dyskrecję. O rozmowach z Polską nie poinformowano nawet Włochów i Japończyków. W prasie polskiej i niemieckiej pojawiły się ogólnikowe określenia o chęci dalszej współpracy, wymianie gospodarczej czy akcentowanie ważnego dla Polski dostępu do morza. Zagraniczna prasa, biorąc pod uwagę ostatnie agresywne ruchy Hitlera, wątpiła, że jest to prawda. W The Times spekulowano, że Niemcy chcą włączyć Polskę do paktu antykominternowskiego. Sunday Times pisał, że Hitler z Beckiem omawiali głównie sprawy kolonialne oraz możliwość przedłużenia deklaracji. Z kolei francuskie gazety donosiły, że powitanie Becka w Niemczech było wiele bardziej uroczyste niż Chamberlaina czy Daladier, którzy wizytowali Niemcy podczas podpisywania układu monachijskiego w 1938 roku. Więcej pesymizmu wyraził organ L'Epoque, który informował, że Hitler dał Polsce do wyboru albo koneksję terytorialną, neutralne albo wojna. Relacje polsko-niemieckie komentował też The New York Times, Rzeczpospolita, na którą opinia międzynarodowa nie zwracała zwykle szczególnej uwagi. Teraz nagle znalazła się w centrum zainteresowania. Rozmaite teorie snuto też w brytyjskim biurze spraw zagranicznych i całkiem poważnie traktowano możliwość przekupienia Polski przez Niemcy, w zamian na przykład za jej neutralność w wojnie Hitlera na Zachodzie. Nie było zatem wątpliwości, że coś między Polską a Niemcami się dzieje. Z niepokojem domyślano się, o co może chodzić, ale prawdę znali tylko najważniejsi politycy z obu krajów. Tymczasem w Niemczech zaczęły się przygotowania do wyjazdu Ribbentropa do Warszawy. Wizytę ustalono na środę, 25 stycznia. Minister przybyłby do Polski w rocznicę podpisania deklaracji o niestosowaniu przemocy, która przypadała na 26 stycznia. W Warszawie minister miał przebywać do piątku, do 27 stycznia. Pierwotnie planowano wizytę w lutym, ale wtedy w Polsce miał zjawić się włoski minister spraw zagranicznych Galeazzo Ciano. Czasu na przygotowanie wizyty było więc niewiele. Niemcy wciąż mieli nadzieję, że Polacy przyjmą jednak ofertę Hitlera i zgodzą się na włączenie Gdańska do Rzeszy. Ribbentrop spotkał się z gauleiterem Wolnego Miasta Gdańska, Albertem Forsterem, i polecił mu, by nie wykonywał przez najbliższy czas żadnych ruchów, które mogłyby narazić polsko-niemieckie relacje na szwank. Niemcy liczyli na pokojowe uzyskanie Gdańska, dlatego jakiekolwiek zamieszki antypolskie czy próby włączenia miasta siłą, metodą faktów dokonanych, nakazano wstrzymać. W niedzielę 22 stycznia, 3 dni przed przybyciem do Polski, Ribbentrop zorganizował poufne spotkanie z generalicją. Na spotkaniu wygłosił mowę, w której twierdził, że do wojny z Polską nie dojdzie, gdyż jest to sprzeczne z interesami państw osi oraz groziłoby izolacją Niemiec na arenie międzynarodowej. Niemcy uwikłane w wojnę z Polską traciłyby czas, gdy tymczasem Francja, Wielka Brytania i USA zaczęłyby się dozbrajać, by następnie zaatakować III Rzeszę i jej sojuszników. Według Ribbentropa w interesie Niemiec ważna jest neutralność Polski, aby móc swobodnie toczyć wojnę na Zachodzie. Poczucie bezpieczeństwa na granicy z Polską jest warunkiem powodzenia ofensywy niemieckiej na froncie francuskim, mówił Ribbentrop podczas spotkania z generałami. Jednocześnie minister dodawał, że wojna z Polską będzie prawdopodobna tylko wtedy, gdy ta pozostanie związana sojuszem z Francją. Hitler również nie dążył jeszcze do wojny z Rzeczpospolitą. 16 stycznia w rozmowie z węgierskim ministrem spraw zagranicznych swoich głównych wrogów dostrzegał na Zachodzie. Tam są nasi wrogowie, zachodni styl myślenia i żydowskie prądy, mówił. W przemówieniach Hitlera dawało się jednak odczuć pewne zapowiedzi rozwiązań militarnych. Przed wyjazdem Ribbentropa Führer 18 stycznia przemawiał do młodych oficerów i zapowiadał, że Wehrmacht stanie się wkrótce najsilniejszą armią świata. Tydzień później, podczas spotkania z wyższymi dowódcami, miał powiedzieć, że któregoś dnia Aryjczyk będzie panem kuli ziemskiej. Gdy zbliżał się termin wizyty, zwiększała się mobilizacja po obu stronach. Niemcy apelowali do rodzimej prasy, by przygotowano artykuły utrzymane w przyjacielskim, choć powściągliwym tonie wobec Polski. Z tych ram wyrwał się naczelny hitlerowski organ prasowy, Völkischer Beobachter, w którym w przeddzień wizyty celowo lub przypadkiem wydrukowano mapę III Rzeszy z włączonym w jej granicę Gdańskiem. Z tego powodu doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy ambasadorem RP w Berlinie, Józefem Lipskim, a niemieckim sekretarzem stanu, Ernstem von Weizsäckerem. Tymczasem w niemieckim Urzędzie Spraw Zagranicznych 23 stycznia przygotowano dla Ribbentropa materiały do rozmów w Polsce. Niemcy zakładali, że Polacy zmienili stanowisko od momentu wizyty w Berchtesgaden i należy wybadać, jakie jest teraz. Ribbentrop miał podtrzymać żądania niemieckie, ale niezbyt nachalnie. Ponieważ wizyta była formalnie organizowana z okazji podpisania deklaracji, uznano, że nie należy pogłębiać różnic, ale skupić się na zagadnieniach, które łączą oba narody, takie na przykład jak współpraca skierowana przeciwko Sowietom. Ponadto Niemcy mieli tylko w umiarkowanym stopniu zachęcać Polaków do przystąpienia do paktu antykominternowskiego, argumentując, że ich przyjaciele Węgrzy już to uczynili. Zbliżającą się wizytę szeroko komentowała polska prasa prorządowa. W Gazecie Polskiej przypominano, że jest to druga wizyta Ribbentropa w Polsce. Po raz pierwszy miał się on pojawić jesienią 1935 roku jako wysłannik Hitlera, aby m.in. złożyć hołd pochowanemu na Wawelu Piłsudskiemu. O stosunkach polsko-niemieckich sanacyjny dziennik pisał z odpowiednią kurtuazją. Przyjazd ministra spraw zagranicznych Rzeszy do Warszawy nie jest znakiem jakiejś gry koniunkturalnej, jest jeszcze jedną manifestacją ciągłości drogi, na jaką stosunki polsko-niemieckie skierowała wielka i śmiała decyzja marszałka Józefa Piłsudskiego i kanclerza Adolfa Hitlera. Jest dobitnym stwierdzeniem, że deklaracja z 26 stycznia 1934 roku wytrzymała próbę życia i zachowuje nadal dla obu państw swą pełną wartość. W dniu przyjazdu Ribbentropa korespondent w Berlinie, Kazimierz Smogorzewski, przedstawił na Mag Gazety Polskiej obszerny biogram ministra Rzeszy. Rządowe organy prasowe obu państw zadbały o to, aby nawzajem przedstawiać się w jak najlepszym świetle, ale najważniejsze było to, o czym podczas wizyty miano rozmawiać. Przyjazd hitlerowskiego ministra szeroko opisywała też prasa pozarządowa. Zwracano uwagę, że przyjazd Ribbentropa to tak naprawdę pierwsza po odzyskaniu niepodległości oficjalna wizyta niemieckiego ministra spraw zagranicznych w Polsce. Prasa prawicowa i narodowa raczej uznawała wizytę za dobry objaw, dostrzegając zalety z utrzymania deklaracji o niestosowaniu przemocy Polski z Niemcami. Konserwatywny dziennik Czas również się na tym skupił. Jan Moszyński na łamach dziennika wymieniał szereg pozytywnych zmian we wzajemnych relacjach i choć deklaracja nie rozwiązywała wszystkich problemów między Warszawą a Berlinem, to, cytuję, zmieniła się przede wszystkim atmosfera we wzajemnych stosunkach. Miejsce obopólnej nieufności i wzajemnego boczenia się zajęła chęć poznania i zbliżenia. W gazetach przedstawiano też życiorys Ribbentropa. W poznańskim Nowym Kurierze znalazło się nawet miejsce na jego fotografię z dziećmi. Lewicowe organy prasowe raczej skupiały się na dobiegającej końca wojnie domowej w Hiszpanii. Na łamach socjalistycznej prasy bardziej obawiano się kolejnego triumfu faszyzmu w Europie niż wizyty hitlerowskiego dygnitarza w Polsce. Wizytę potraktowano więc raczej jako kurtuazję i mało kto domyślał się, o co w niej tak naprawdę chodzi. Na zbliżającą się wizytę patrzył cały świat, a międzynarodowa opinia publiczna próbowała dociec, o co tak naprawdę Polakom i Niemcom chodzi. 24 stycznia Józef Beck udzielił wywiadów dla zachodniej prasy, w której przekonywał, iż wierzy, że polityka równowagi między Rzeszą a Rosją jest możliwa do utrzymania. Joachim von Ribbentrop przybył do Polski zgodnie z planem 25 stycznia 1939 roku. Przebieg wizyty jest dosyć dobrze udokumentowany. Jesteśmy w stanie niemal co do godziny odtworzyć, co się działo podczas niej. Jest wiele fotografii, dokumentów oraz wspomnień, zarówno polskich, jak i niemieckich. Ponadto dyplomatom towarzyszyły kamery, a filmy, które zostały wtedy nakręcone, zachowały się do dziś. Tuż po przekroczeniu granicy z Polską niemieckiego gościa witały polskie władze. Po 8-godzinnej podróży minister dotarł do Warszawy. Była godzina 16:45, gdy Ribbentropa witał na dworcu głównym, udekorowanym w liczne flagi polskie oraz niemieckie ze swastyką, Józef Beck. Ribbentropowi towarzyszyła żona, Anneliese, oraz urzędnicy niemieckiego Urzędu Spraw Zagranicznych, a także dziennikarze z Rzeszy. Ze strony polskiej poza Beckiem na dworcu obecni byli m.in. prezydent Warszawy Stefan Starzyński, ambasador RP w Berlinie, Józef Lipski oraz dyrektor protokołu dyplomatycznego Aleksander Łubieński. Niemieckiego gościa witał też ambasador Rzeszy w Warszawie Hans Adolf von Moltke. Wraz z Ribbentropem w Warszawie pojawił się też znany już w całej Europie tłumacz Hitlera z konferencji monachijskiej Paul Schmidt. W spisanych po latach wspomnieniach nadal pamiętał tę wizytę. W Warszawie peron był udekorowany chorągwiami ze swastyką, kompania honorowa była na miejscu, orkiestra odegrała hymny narodowe, a Józef Beck, otoczony liczną świtą, przywitał nas w towarzystwie swej małżonki, która wręczyła kwiaty pani Ribbentrop. Wzdłuż peronu ustawiła się kompania reprezentacyjna Policji Państwowej wraz z orkiestrą. Ribbentrop po przejściu przed frontem kompanii honorowej udał się autem do Pałacu Blanka, gdzie miał być zakwaterowany. Pozostali urzędnicy z Niemiec otrzymali pokoje w hotelu europejskim. Ledwo Niemcy pojawili się w Polsce, a już doszło do poważnego incydentu. Gdy Ribbentrop pojawił się na dworcu, po krótkim powitaniu wsiadł do samochodu z Józefem Beckiem i udał się do Pałacu Blanka. Za nimi jechał drugi samochód, w którym znajdowały się żony polityków, Anneliese Ribbentrop oraz Jadwiga Beck. Incydent związany był właśnie z żonami ministrów. Oddajmy głos Jadwidze Beck, która opisała całą sytuację. Przebijamy się z dworca głównego zygzakami, wpadamy w nowy świat, by potem klucząc dalej dojechać na plac teatralny. I właśnie na krótkim odcinku Nowego Światu samochód zatrzymał się przy skrzyżowaniu z Foksal Vel Pierackiego. Wystarczyło. Grupa niedorostków wyrosła spod ziemi i z furią obrzucała nas grudami brudnego śniegu i kamykami. Zamazało szyby, wystraszyło panią Ribbentrop. Była ona ciosana grubo i nie z dyplomatycznej materii. Oburzona pytała mnie, co to znaczy. Tłumaczyłam wesoło, że młodzież wracając ze szkół i mając rzadko śnieg w Warszawie, bawi się obrzucając kulami, że naturalnie niechcący mogą trafić w samochód. Nie, bo ona widziała wyraźnie, że celowali w nasze auto. Powiedziałam krótko, że dzieci jak dzieci. Nie, ona widziała, że to nie dzieci. Ostatkiem cierpliwości odpowiedziałam słodko, że nie zauważyłam, bo słuchałam tego, co mi mówiła. Na początku swojego pobytu w Warszawie Ribbentrop w klubie niemieckim przyjął reprezentację członków kolonii niemieckiej. Do rodaków zwrócił się z ciekawymi z perspektywy czasu słowami, które następnie publikowano w prasie. Kanclerz może w dniu 30 stycznia z dumą spojrzeć na 6 ubiegłych lat od czasu objęcia przez niego władzy. Przyszłe pokolenia będą patrzyły na historię tych 6 lat jako na cud historyczny. Niemców w Polsce mogę zapewnić, że umowa z dnia 26 stycznia 1934 roku postawiła ostateczny kres nieprzyjaźni pomiędzy obydwoma narodami. Wieczorem odbyło się przyjęcie w polskim MSZ. Cały czas zachowywano pełną kurtuazję. Do kolacji podano wina rocznik 1934, mający nawiązywać do daty podpisania deklaracji. W trakcie uroczystego powitania wznoszono toasty. Zaczął Józef Beck, później toastem odpowiedział Ribbentrop. Ale obecny na przyjęciu Michał Łubieński wspominał, że wypowiedź Ribbentropa była o ton cieplejsza niż Becka. 25 stycznia już nic szczególnego się nie wydarzyło. Dominowała kurtuazja. Konkretne i nerwowe rozmowy miały się zacząć następnego dnia. 26 stycznia, w czwartek, Ribbentrop wizytował Zamek Królewski i spotkał się z prezydentem Mościckim oraz Edwardem Rydzem-Śmigłym. W trakcie spotkania minister utwierdzał prezydenta, że Hitler uważa, iż nie ma między Polską a Niemcami takich spraw, których nie dałoby się rozwiązać. Tego samego dnia Niemcy uroczyście złożyli wieniec na grobie nieznanego żołnierza. Klęka, którą oglądaliście na początku filmu, to krótka filmowa relacja z całej wizyty.
Na placu marszałka Piłsudskiego u grobu nieznanego żołnierza następuje uroczystość złożenia wieńca. Historyczne dzieło wielkiego marszałka i woda rzeczy otwarło nową erę w stosunkach polsko-niemieckich.
Podczas składania wieńca orkiestra kompanii honorowej odegrała hymn niemiecki oraz hitlerowską Horst Wessel Lied. Następnie Ribbentrop udał się na cmentarz Powązkowski, by złożyć wieniec na grobie niemieckich żołnierzy, którzy zginęli podczas Wielkiej Wojny. Później, w Pałacu Blanka, zaczęła się wreszcie najważniejsza część wizyty. Ribbentrop i Beck rozpoczęli rozmowy, na które obaj czekali. Porzucili ograniczającą ich kurtuazję i przeszli do rzeczy. Według Marka Kornata oraz Mariusza Wołosa, biografów Józefa Becka, była to najbardziej szczegółowa wymiana zdań na temat żądań niemieckich, jaka nastąpiła w stosunkach polsko-niemieckich niemal w przededniu ich ostatecznego zerwania. Zaczął Beck, przechodząc bez owijania w bawełnę, do sprawy Gdańska. Powiedział, że widzi w tym niebezpieczeństwo dla dalszych relacji obu państw. Ribbentrop od razu dał do zrozumienia, że żądanie przyłączenia Gdańska oraz eksterytorialna autostrada przez Pomorze są nadal aktualne i leżą na sercu Hitlerowi. W zamian Niemcy miały zagwarantować nienaruszalność granic RP. Ribbentrop przekonywał. Kanclerz gotów jest zrezygnować z pretensji terytorialnych wobec Polski, ma jednak w tej sprawie dużo opozycji wewnętrznej. Gotów jest jednak na to pójść za cenę eksterytorialnej drogi i możliwości dla gdańskiej ludności zrealizowania hasła z powrotem do Rzeszy. Naród polski winien zrozumieć, w jak bolesny sposób Niemcy doszły do utraty tego terytorium. Ribbentrop znów powtórzył, że oferta Niemiec jest naprawdę bardzo korzystna, gdyż, cytuję, odłączenie na mocy traktatu wersalskiego najbardziej wartościowych ziem niemieckich i przydzielenie ich Polsce, i jeszcze dziś każdy Niemiec uważa za wielką niesprawiedliwość. Beck odpowiedział, że o autostradzie nie ma mowy, bo, cytuję, Polska to nie Czechy, ale zaproponował ułatwienie komunikacyjne na trasie łączącej Niemcy z Prusami Wschodnimi. W sprawie Gdańska Beck wyraził obawy, jak zareagowaliby na to posunięcie Polacy, mówiąc: w ogóle, jeśli pójdziemy na sugestie niemieckie, to Polacy zapytają rząd, dlaczego to zostało zrobione, gdzie odszkodowanie? Pan Ribbentrop pamięta, jak Gdańsk należał do Niemiec, a Polacy pamiętają, jak należał do Polski. Polski minister podkreślał, że każdy metr dostępu do Bałtyku jest dla Polski bezcenny, że wśród Polaków zapanuje przekonanie, iż zgoda na włączenie Gdańska do Niemiec to zmiana stanu rzeczy jednostronna na korzyść Niemiec. Beck odniósł się do gwarancji Hitlera dla granic RP, mówiąc jednak, że nie wie, czy nie przyjdzie kiedyś inny rząd niemiecki, który zrewiduje swój stosunek do tego zagadnienia. Z minuty na minutę Józef Beck wydawał się być coraz bardziej bezpośredni i zdenerwowany. W końcu powiedział, że, cytuję, wolę sprawy postawić zupełnie otwarcie, gdyż lepiej jest wypowiadać się szczerze, niż bawić się w fałszywą kurtuazję. Ribbentrop miał wtedy zaproponować, by w zamian za Gdańsk Polacy przy wsparciu Niemiec otrzymali rekompensatę na sowieckiej Ukrainie. Ale Beck ten pomysł wyśmiał, mówiąc, że nawet nie wie, co by z takim obiektem miał robić. Polski minister wyrzucał Niemcowi, że reprezentuje politykę w stylu Stresemanna, który psuł relacje polsko-niemieckie w przeszłości. Na koniec rozmowy obie strony zgodziły się, że gdyby Liga Narodów zaniechała swoje prace w Gdańsku, Polska i Niemcy w ciągu 24 godzin wydadzą wspólną deklarację, iż stan rzeczy w wolnym mieście nie zostanie zmieniony. Ponadto Ribbentrop zapewnił, że na tym terenie Niemcy nie posuną się do żadnych faktów dokonanych. Wydawało się, że był to jedyny akcent, w którym obaj politycy się zgadzali, choć Ribbentrop w sporządzonej 1 lutego notatce z rozmowy napisał, że wprawdzie Beck nie był nastawiony optymistycznie, ale, cytuję, mimo wszystko chce dokładnie rozważyć naszą inicjatywę. W trakcie ożywionych rozmów Becka z Ribbentropem obecny był przy nich tłumacz Hitlera, Paul Schmidt. Po latach wspominał: w Warszawie Ribbentrop spróbował jeszcze raz z podwójną natarczywością przeforsować u Becka niemieckie propozycje, lecz uzyskał tylko wyraźną odmowę. Wydawała się ona tylko nieco mniej dobitna dzięki swej zamaskowanej i wytwornej formie. W tym miejscu warto się zastanowić, dlaczego Beck tak twardo rozmawiał ze swoim niemieckim odpowiednikiem. Należy zaznaczyć, że według polskiego ministra pomysł z aneksją Gdańska oraz eksterytorialna autostrada to wszystko koncepcje Ribbentropa. Beck uważał, że to Ribbentrop być może liczył na uznanie Führera, gdyby w pokojowy sposób wymusił na Polsce realizację żądań. Beck zakładał, że Hitler był w swoich postulatach bardziej powściągliwy i nie podzielał natarczywego zachowania Ribbentropa. Polski minister twierdził, że, cytuję, o ile kanclerz używał języka bardzo umiarkowanego, o tyle Ribbentrop stawiał sprawę ostro. W prywatnych dyskusjach ze swoimi współpracownikami Beck wypowiadał się o Niemcach jeszcze ostrzej. W rozmowie z Janem Szembekiem minister mówił: propozycje gwarancji przez Niemcy naszych granic nie są nic warte i gdybyśmy dziś w jednym punkcie ustąpili, to mechanicznie nastąpią dalsze żądania. Biorąc pod uwagę tę wypowiedź, historycy przypuszczają, że Józef Beck wychodził z założenia, iż Niemcom nie chodzi o Gdańsk, ale stworzenie w przyszłości protektoratu nad Polską, a sprawa Gdańska i autostrady miała na celu wybadanie, jak bardzo Polaków da się przycisnąć. Co ciekawe, gdy Józef Beck toczył swoją nerwową rozmowę z Ribbentropem, pozostali niemieccy goście przebywali z polskimi dyplomatami w hotelu europejskim. Interesujące wspomnienie z tego spotkania przedstawił Jan Meisztowicz. Gdy szefowie obradowali i pożywiali się w małym i zamkniętym gronie, Zygmunt Zawadowski podejmował śniadaniem w hotelu europejskim resztę świty Ribbentropa. Menu uzyskało ogólny aplauz i rozmowa toczyła się dosyć gładko. Radca legacyjny Hevel pierwszy wzniósł kieliszek. Za pokój i przyjaźń między narodami. Zawadowski odpowiedział podnosząc swój. Za pokój i przyjaźń pomiędzy Niemcami a Polską, ale to, meine Herren, zależy wyłącznie od was. Gdy przyjęcie w hotelu europejskim trwało w najlepsze, Beck nadal rozmawiał z Ribbentropem. W sprawie Gdańska nie doszli do porozumienia. W końcu Ribbentrop zmienił temat, by porozmawiać o zagrożeniu ze strony Związku Sowieckiego. Szef niemieckiej dyplomacji był zdziwiony, gdy Beck wyraził pogląd, jakoby sowiecka Rosja albo rozpadła się w niedalekiej przyszłości, albo się wzmocni i przejdzie do natarcia. Ribbentrop stwierdził, że nie można być biernym wobec groźby ataku ze wschodu. Hitlerowski dygnitarz dodał, że, cytuję, przystąpienie Polski do mocarstw antykominternowskich nie wiązałoby się dla z żadnymi niebezpieczeństwami. Wręcz przeciwnie, Ribbentrop uważał, że Rzeczpospolita na sojuszu z Rzeszą zyskałaby pod względem bezpieczeństwa. Według notatek Ribbentropa Beck tę propozycję obiecał rozważyć. Beck w swoich wspomnieniach pisał, że rozmowy przyniosły wyłącznie efekt negatywny, a Ribbentrop co rusz natarczywie wysuwał w sprawę Gdańska. Jego relacje nie stanowią jednak pod wieloma względami źródła w pełni wiarygodnego. Minister spisywał je już po upadku II RP. O wiele bardziej rzetelne są dokumenty, wspomnienia i protokoły, które powstały podczas trwającej wizyty lub krótko po niej. Józef Beck często mijał się z prawdą. Swoim podopiecznym nierzadko opowiadał, jak stanowczo rozmawiał z Niemcami. Tak miało być według niego w Berchtesgaden, Monachium, a następnie w Warszawie. W rzeczywistości dokumenty nie potwierdzają takiego zachowania, ale zaprawdę trzeba przyjąć, że swoje stanowisko podczas rozmów w Warszawie wyrażał w nieco ostrzejszym tonie niż zwykle. Następnego dnia, w piątek, 27 stycznia nad ranem, Ribbentropa zaproszono, by zwiedził Warszawę oraz odwiedził Muzeum Narodowe. Tam oglądał m.in. makiety dotyczące rozwoju miasta. To fotografia z tego wydarzenia, jakże wymowna, biorąc pod uwagę to, co Niemcy zrobili z Warszawą podczas wojny. Minister powoli szykował się do wyjazdu, ale czekały go jeszcze dwie rozmowy. Pierwsza ponownie z Józefem Beckiem, który jako gospodarz towarzyszył Ribbentropowi najczęściej. Beck przed odjazdem miał powiedzieć do Ribbentropa słowa, które z pewnością wywarły na nim przykre wrażenie. Niech pan nie będzie przypadkiem optymistą, relacjonując kanclerzowi to, co pan od nas usłyszał w sprawie Gdańska i autostrady, wprowadziłby go pan w błąd. Jeśli pan będzie wracał do rozmów o tych sprawach, nie biorąc pod uwagę naszych argumentów i naszego stanowiska, to idziemy ku groźnym komplikacjom. Ponadto polski szofer, który odwoził Ribbentropa, miał usłyszeć, jak Niemiec mówił: oni są twardzi, trzeba będzie zmienić kolejność spraw i najpierw rozstrzygnąć inne zagadnienia. Obie te relacje pochodzą ze wspomnień Józefa Becka pod tytułem Ostatni raport, do których, jak wspominaliśmy, należy podchodzić z ostrożnością. Podobnie należy potraktować komentarz Annelies von Ribbentrop, żony ministra, która twierdziła, że w czasie drogi powrotnej do Berlina jej mąż miał powiedzieć: teraz, jeśli nie chcemy zostać całkowicie okrążeni, nie pozostaje nam nic innego jak porozumienie z Rosją. Żona ministra wspominała o tym już po II wojnie światowej, a historycy nie uznają tej relacji za wiarygodną. Całość w niczym nie zmienia faktu, że Ribbentrop rzeczywiście przed powrotem do Niemiec był poddenerwowany i niezadowolony. Prawdopodobnie zamienił z Beckiem jeszcze parę słów na temat Gdańska. Z drugiej strony, być może niemiecki minister obawiał się wściekłości Hitlera, gdy ten dowie się, że Polacy odrzucili jego wspaniałomyślną ofertę. Zdenerwowanie Ribbentropa tuż przed odjazdem wyjazdem, potwierdzał ambasador Francji w Polsce, Léon Noël, który otrzymał instrukcję z Paryża, by poprosić o spotkanie z przebywającym w Polsce niemieckim ministrem. Ambasador wspominał, że, cytuję, Ribbentrop był zdenerwowany i niezbyt zadowolony z pobytu w Warszawie. W trakcie rozmowy z Francuzem miał nawet stracić na chwilę panowanie nad sobą, gdy zaczął wypowiadać się negatywnie o premierze Wielkiej Brytanii, Neville'u Chamberlainie. Nazywają go aniołem pokoju, a to on właśnie jest odpowiedzialny za to, co się stało. To on podburzał Benesza. Miał mówić zirytowany Ribbentrop do francuskiego ambasadora. O godzinie 13 Ribbentrop udał się na Dworzec Wschodni. Tam pożegnał go Józef Beck. Wizyta dobiegła końca. Niemiec wracał do Berlina z pustymi rękami. Nie udało mu się nakłonić Polaków do zgody na włączenie Gdańska do Rzeszy. Nie uzyskał też zgody na autostradę. Beckiem z kolei targały mieszane uczucia. Z jednej strony mówił, że, cytuję, dobrze się stało, że Ribbentrop przyjechał do Warszawy i że przekonał się naocznie, co to jest Polska. Z drugiej jednak mógł się obawiać, jak na kategoryczną odmowę Polaków zareaguje Hitler, czy rzeczywiście nastąpi kryzys w relacjach Polski z Niemcami, ale Beck miał też nadzieję, że może Hitler nie jest aż tak bardzo zainteresowany Gdańskiem jak Ribbentrop. Jego pesymizm jednak ustąpił po dwóch wydarzeniach, które zaszły krótko po odjeździe Ribbentropa. Po pierwsze, niemiecki dyplomata po przekroczeniu granicy wysłał do Becka bardzo serdeczny telegram, którego uprzejmość była zaskakująca. Parę dni później, 30 stycznia, w Niemczech obchodzono 6. rocznicę przejęcia władzy przez Hitlera. W okolicznościowym przemówieniu Führer w bardzo pozytywnym tonie wypowiadał się o Polsce. Trzeba zadać sobie pytanie, co mogłoby się zdarzyć w Europie, jeśli by ten fakt, który przyniósł takie odprężenie, nie wszedł w życie 5 lat temu. Podpisując go, wielki polski marszałek i patriota oddał swemu narodowi równie wielką ulgę, jaką przywódcy państwa narodowo-socjalistycznego oddali narodowi niemieckiemu. W czasie niespokojnych miesięcy zeszłego roku przyjaźń między Niemcami a Polską była jednym z czynników bezpieczeństwa w politycznym życiu Europy. Beck przemówienie to wziął za bardzo dobrą monetę. Był to dla niego kolejny dowód, że za pomysłem aneksji Gdańska bardziej optował Ribbentrop niż Hitler, który wciąż mógł traktować Gdańsk jako prowincjonalne miasto, za które nie warto iść na wojnę. Wydaje się więc, że twierdzenie, iż Hitler i Ribbentrop wciąż wierzyli w osiągnięcie porozumienia z Polakami, jest prawdziwe. Niemiecki Führer w tym ważnym przemówieniu nie atakował Polski, lecz skupił się na uderzeniu w Chamberlaina i Roosevelta, choć nieco dziwne wydawało się, że nie powiedział nic o swoim odwiecznym wrogu, Związku Sowieckim. Beck postanowił ukrywać przed opinią publiczną oraz aliantami żądania niemieckie. Po zakończeniu wizyty Ribbentropa do polskich placówek dyplomatycznych pisał: oba rządy, polski i niemiecki, kontynuują politykę nieagresji opartą na akcie z 1934 roku i dążą do przekształcenia tego stosunku w trwały. Na terenie Gdańska nie nastąpią żadne niespodzianki. Zagraniczna prasa nadal spekulowała. Francuscy dziennikarze wysuwali tezy, że Niemcom nie udało się przeciągnąć Polski do własnego obozu. Brytyjczycy z kolei donosili, że Polacy odmówili Niemcom neutralności w czasie wojny Rzeszy na Zachodzie. Absurdalne rzeczy wypisywał jeden z brytyjskich dzienników z Manchesteru, który sugerował, że w Polsce do głosu dochodzi skrajnie konserwatywny ruch młodego pokolenia, dążący do sojuszu z Niemcami, by walnie rozprawić się z Moskwą. Polskie i niemieckie prorządowe gazety wciąż podkreślały serdeczność wzajemnych relacji. 10 lutego 1939 roku w Polsce pojawił się Heinrich Himmler. Oficjalnie przybył na polowanie do Białowieży. Już wtedy relacje z Niemcami znacznie się pogorszyły. Dochodziło do zamieszek związanych z mniejszością niemiecką w Polsce. Gdańsk dla Polaków pozostawał miastem nieprzychylnym, co i róż dochodziło tam do incydentów antypolskich. Hitler nie rezygnował ze swoich żądań wobec Gdańska i autostrady. Co więcej, niepokojąco zaczynały też wyglądać ruchy Rzeszy wobec Czechosłowacji oraz Kłajpedy. W razie zajęcia obu tych terenów Rzeczpospolita byłaby otoczona przez Rzeszę. Wreszcie Niemców poważnie rozjuszyła opublikowana przez władze RP lista majątków do rozparcelowania, z których znaczna część należała do Niemców mieszkających w Polsce. Naziści uznali to posunięcie za antyniemieckie. Pojawiły się pomysły, by anulować wyjazd Himmlera do Polski. Pruski premier Hermann Göring, bywający niemal regularnie w Polsce, tym razem odwołał swój przyjazd. Za oficjalną przyczynę podano chorobę. Wizyta Himmlera ostatecznie doszła do skutku i choć niewiele ona zmieniła, to zasługuje na odrębne omówienie. Jedną z szans poprawy relacji mogło być jeszcze pośrednictwo z zewnątrz, a jeżeli o mediacjach mowa, to w grę wchodzić mogli jedynie Włosi. W sytuacji napiętych relacji polsko-niemieckich i po nieefektywnej wizycie Ribbentropa w Warszawie, do stolicy Polski przyjechali kolejni bardzo ważni goście. Tym razem był to minister spraw zagranicznych faszystowskich Włoch, Galeazzo Ciano, wraz z żoną Edą Ciano Mussolini, córką włoskiego dyktatora. Nieoficjalnie zaczęto mówić o włoskich mediacjach w sporze między Polską a Niemcami, ale o tym możecie dowiedzieć się z innego odcinka na naszym kanale. Materiał, który właśnie obejrzeliście, jest jednym z rozdziałów książki Ku wojnie. Został on tutaj poszerzony o kilka wątków. W książce również znajdziecie kilka dodatkowych informacji. W tym materiale to już wszystko. Podziękowania dla wszystkich naszych patronów oraz subskrybentów. Podziękowania również dla sklepu Militaria.pl, który był partnerem dzisiejszego odcinka. Dedykowany link do usługi Militaria.pl InPost23 znajdziecie w opisie. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.